Mongolia to dla nas kraj z jednej strony odległy, z drugiej strony egzotyczny, ale z trzeciej strony kraj, o którym mało wiemy tak naprawdę.
Tak, bo Mongolię znamy przez pryzmat w zasadzie tylko podbojów Czyngis Hana. I mało kto w ogóle Mongolia, gdzie to jest. Pojedziesz do jakiejś Mongolii i takie pejoratywne określenie, które często się słyszy, ty Mongole. Prawda? Coś takiego w Polsce niestety funkcjonuje. Natomiast Mongołowie to są naprawdę fantastyczni ludzie, to jest fantastyczny naród, to są niesamowicie przyjaźni ludzie, tacy skromni, żyjący w prosty sposób, natomiast bardzo warto ich poznać, bardzo warto pojechać, zobaczyć tamtejszą kulturę, szacunek tych ludzi do przyrody, to jak oni nauczyli się koegzystować z tą przyrodą, no bo tam w zasadzie Mongolia jest 5 razy większa niż Polska, ma 1,5 miliona kilometrów kwadratowych, a w całym kraju mieszka raptem 3 miliony osób. I to się czuje po prostu, przestrzeń tam się czuje, że tam jak się wyjedzie z miasta, z Ulaanbaatar, 3 miliony osób mieszka w całym kraju, z czego połowa mieszka w Ulaanbaatar, w stolicy. Więc jak się opuści stolicę, no to jest po prostu ty i przyroda.
Niesamowita historia, a widoki jakie?
Widoki obłędne, wbrew pozorom Mongolia to nie jest tylko zielony step, ale to jest też piękna tajga na północy. Wysokie góry, olbrzymia pustynia Gobi, wielkie, bystre rzeki pełne ryb, piękne duże jeziora, wygasłe wulkany, no tam tak naprawdę jest wszystko. Dla kogoś, kto uwielbia dziką przyrodę, to według mnie Mongolia jest takim rajem. No dla mnie z tego powodu właśnie stała się takim drugim domem, że ja tam wracam po to, żeby po prostu spakować się na parę dni, zabrać prowiant, wsiąść na konie i pojechać w tajgę. I tam po prostu być z dala zupełnie od cywilizacji.
Taki mały reset?
No taki mały reset, który się przekształcił potem w profesję, że tak powiem, bo zająłem się organizowaniem właśnie tego typu turystyki, takiej turystyki aktywnej, ale takiej turystyki właśnie, która koncentruje się na odwiedzaniu takich dzikich miejsc, poznawaniu ludzi w ich naturalnym takim środowisku, unikania takich komercyjnych, turystycznych ścieżek. Ja wolę na przykład pojechać w takie miejsce, gdzie no tam nie będzie jakiegoś wielkiego wow, dookoła którego stoi 1000 straganów bazarowych i tak dalej, ale tam będą mieszkali prawdziwi ludzie i tam będzie to życie wyglądało tak, jak tam się żyje na co dzień i właśnie to pokazywać ludziom, którzy ze mną jeżdżą.
Jakubie, a są właśnie chętni na to, żeby pojechać w takie miejsca wśród naszych rodaków?
Tak, coraz częściej tak. Coraz częściej właśnie ludziom na tym zależy, żeby zobaczyć takie dzikie miejsca, które stopniowo też się zmieniają, bo to nie jest tak, że ono to miejsce wiecznie będzie tak trwało. Ja też widzę, byłem 7 razy w Mongolii i za każdym razem widzę, jak ten kraj się zmienia. Więc ludzie coraz częściej właśnie chcą czegoś takiego, chcą przeżyć taką przygodę, bo to można nazwać taką przygodą. Po prostu jedzie się, żeby coś przeżyć, żeby zobaczyć coś zupełnie nowego. Często też, żeby się zrestartować właśnie na łonie tam natury, żeby coś sobie przemyśleć. No i ja parę razy w roku właśnie takie wyjazdy organizuję, nie tylko do Azji, ale też no, na inne kontynenty właśnie, ale skupiające się właśnie wokół takiego podróżowania w taki, że tak powiem, slow style.
To teraz powróćmy do tego głównego tematu, bo byłeś tutaj w Raciborzu podczas wiatraków i opowiadałeś o Kirgistanie, czyli o kolejnym kraju, o którym mamy chyba może coraz większe mniemanie, coraz większą wiedzę, ale w dalszym ciągu ten Kirgistan jest gdzieś tam, prawda?
Prawda, Kirgistan jest to taki kraj, który wydaje się na początku chyba taki niebezpieczny, bo ludziom się wydaje, no to stan to tak jak ten Pakistan i ten Afganistan, nie? Te stany. Natomiast jest to kraj faktycznie wciąż jeszcze u nas mało popularny, choć ja zauważam, że od kilku lat coraz popularniejszy. Że tam spotykam zawsze jakichś Polaków w Kirgistanie podczas swoich tam podróży. No i ja też staram się propagować, promować takie ciekawe miejsce. Niekoniecznie po to, żeby ktoś ze mną pojechał, tylko po prostu mówić o tym, co warto gdzieś tam na świecie zobaczyć, bo tam można sobie też pojechać samemu. No, to nie jest w obecnych czasach problem, żeby gdziekolwiek sobie pojechać samemu. Tylko często jest tak, że no, ludzie nie mają czasu, żeby to sobie zaplanować, zorganizować, bo to jest jednak sporo takiej pracy, że tak powiem, no, biurowej, administracyjnej przy tym. I właśnie te kraje się podobają ludziom. Ja zawsze widzę po prostu po osobach, które tam ze mną gdzieś jadą, że naprawdę te kraje robią na nich olbrzymie wrażenie. Mimo nawet tego, że często ktoś już zwiedził kawał świata, wszystkie super miejsca, 5-gwiazdkowe hotele i tak dalej, no potem mi ta osoba powiedziała, że no, to był jej pierwszy wyjazd, który zrobił na niej takie wrażenie, mimo tego, że była praktycznie wszędzie już na świecie, w Kirgistanie właśnie, no, tak jej się podobało. Gdzie po raz pierwszy miała możliwość spania w jurcie, doświadczenia właśnie tej esencji Kirgistanu, tej przyrody, tych gór, tego zapachu baraniny wszędzie, jazdy konnej, mycia się w zimnych strumieniach, ale też pływania w gorącym jeziorze, jedzenia sobie potem arbuzów i tak dalej.
Dla każdego coś miłego.
Dla każdego coś miłego, dokładnie.
Chociaż tak mówiąc o tych przed chwilą doświadczeniach, no to mam taki obraz Władimira Putina, który jedzie na koniu w takiej pięknej tajdze, gdzieś tam strumyczek płynie zwolna, można taki obrazek wywnioskować i również zobaczyć w Kirgistanie, oprócz prezydenta oczywiście Federacji Rosyjskiej.
Władimir Putin to prędzej na niedźwiedziu on ten potok przymierza. Natomiast nie, w Kirgistanie ja tego tam tak nie widzę, że to jest taka powiedzmy druga Rosja. Jest, te wpływy są silne, ale to bardziej jest zachowany ten Kirgistan. Mimo z tymi takimi wpływami rosyjskimi sporymi, to bardziej jest to tak wszystko w takim swoim jakimś jeszcze świadku, który tak trochę może nie do końca wie, w którą stronę chce pójść, gdzie się obejrzeć. Rozglądać się w tym swoim kręgu kulturowym, czyli na przykład za Uzbekistanem, czy patrzeć w kierunku Rosji, Kazachstanu, czy może w kierunku Chin. No chyba najbardziej to tam Chińczycy jednak tak teraz taką ekspansję przeprowadzają. Natomiast ci Kirgizi są tacy, jeszcze się wciąż wydaje mi się, że zastanawiają, co oni teraz mogą dalej zrobić, bo czasem mi się wydaje, że trochę nie wierzą w to, że dużo mogą, a mogą naprawdę dużo, bo tam mają olbrzymi potencjał, tylko tak pewnie jeszcze niektóre rzeczy wymagają czasu, żeby coś tam się zmieniło i wtedy będzie na pewno lepiej.